Chciałbym, żebyśmy się na początku zastanowili nad tym, w jaki sposób czytamy Biblię. Czy potrafimy ją czytać tak, aby uniknąć pułapek, które mogą na tej drodze na nas czekać? I aby ta Biblia mogła być, tekst tej Biblii mógł być naszym duchowym pokarmem i drogowskazem. Jezus zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo posługiwania się Biblią w 5 rozdziale, między innymi w 5 rozdziale Ewangelii Jana, wersety 39 do 40. Można byłoby je sparafrazować w taki sposób. Badacie Biblię, bo sądzicie, że macie w niej życie wieczne. A ona wskazuje na mnie. Ale do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć to życie. Kilka rozdziałów później, ja jestem drogą, mówi Jezus, prawdą i życiem. Jeżeli Biblia ma być dla nas drogowskazem, to ten drogowskaz nie jest celem, ten drogowskaz ma pewną funkcję do spełnienia. On ma coś wskazywać. On ma wskazywać właściwą drogę. Potrzebuje Biblii jako słowa, które jest autorytatywne, które mnie prześwietla, które stawia przede mną pewne wyzwania, pewne trudności, z którymi muszę się zmagać. Ale tak jak mówiliśmy 2 tygodnie temu, droga mnie przemienia. Jeżeli ja się mierzę z pewnymi trudnościami, to te trudności, mierzenie się z tymi trudnościami jest narzędziem, które wymusza we mnie, na mnie pewną przemianę, jest częścią pewnego procesu. I to jest jakaś przeciwwaga do tego, żeby nie odlecieć w swoją koncepcję Jezusa. Mówiliśmy 2 tygodnie temu, że wszystkie kultury i my wszyscy, również jako wierzący ludzie, mamy tendencję do tego, żeby stwarzać Boga na swój obraz i na swoje podobieństwo. Jeżeli nie mamy kotwicy, która stanowi przeciwwagę do takiej naszej naturalnej tendencji, bardzo łatwo jest odfrunąć. Biblia ma więc bardzo ważną funkcję do spełnienia, wskazując na Jezusa. Jest nie do zastąpienia przez cokolwiek innego, nawet przez najlepsze tradycje teologiczne, kościelne, religijne. Mówiliśmy 2 tygodnie temu o jednym z takich niebezpieczeństw. Kiedy podchodzimy do pewnego fragmentu z Biblii, wyciągamy go i próbujemy mu się przyjrzeć i poszukać sposobu na zastosowanie tego fragmentu. Natomiast każdy z tych fragmentów tak naprawdę jest umieszczony w kontekście pewnej opowieści. Opowieści o Bogu, który szuka człowieka po to, żeby go uwolnić od opresji, od niewoli. Cokolwiek by źródłem tej niewoli nie było, i uwolnić go do przemiany na swój obraz i podobieństwo. Przemiany, która, jak mówiliśmy, w pełni, jak dzisiaj Witek czytał na samym początku, w pełni została zrealizowana w Jezusie Chrystusie. Na ten obraz Duch Święty nas przemienia. To jest cel, na który drogowskaz Pisma Świętego na tej drodze wskazuje. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na inne niebezpieczeństwo. 2 list do Tymoteusza 3, 16 i 17. Wersety, które często lubię sobie przypominać, lubię do nich wracać. Czytamy tam takie słowa. Całe Pismo w kontekście Pawła, który pisze do Tymoteusza, mamy na myśli Stary Testament, bo wtedy Nowego Testamentu jeszcze nie było. Całe Pismo Starego Testamentu przez Boga jest natchnione. i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, w sensie osiągnął cel, o którym mówiliśmy wcześniej, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I teraz zwróćmy uwagę, na czym może polegać niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo może polegać na tym, że potraktujemy każdy fragment w Biblii na tym samym poziomie ważności. Ustawimy te księgi na tym samym poziomie. A więc mamy Księgę Wyjścia, jeszcze sobie do tego dodam Izajasza, dodam sobie do tego Ewangelię Mateusza i mam trzy krzesełka. Lepiej mieć trzy niż dwa, lepiej mieć dwa niż jedno, tak? Ale to są trzy krzesełka, które stoją obok siebie na tym samym poziomie. Zwróćcie proszę uwagę na to, co się dzieje w Ewangelii Mateusza w rozdziale 17 odnośnie tej ilustracji, której tutaj użyłem. 17 rozdział Ewangelii Mateusza, od pierwszego wersetu. Po 6 dniach Jezus bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i prowadzi ich na wysoką górę, na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł: Panie, dobrze nam tutaj. Jeśli chcesz, rozbiję tutaj 3 namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Dobrze nam tutaj. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i głos rozległ się z obłoku. To jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego. Słuchajcie. Po co ten fragment znajduje się w Ewangeliach? Żeby być przeciwwagą do takiego niebezpieczeństwa, w które wpadł pierwszy Kościół, tak, jego judaizujące skrzydło, które dostawiało księgi, te nasze metaforyczne krzesła, do siebie i dobrze nam tutaj. I z Mojżeszem, i z Eliaszem, i z Tobą, Panie. To, co jest unikalnego w tym fragmencie, to jest jeden z dwóch fragmentów w Nowym Testamencie, kiedy głos rozlega się z nieba. Jeden to jest chrzest Jezusa i to jest głos, który był przeznaczony dla Jezusa i był dla Niego potwierdzeniem Jego powołania, Jego tożsamości, tego, że powinien trzymać się raczej proroków niż świątyni w Jerozolimie. Ale ten głos był głosem dla uczniów. To jest syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Jeżeli będziecie czytali, tak jak mówiliśmy 2 tygodnie temu, z tej perspektywy proroków i Pismo Mojżeszowe, to je zrozumiecie. Mówiliśmy o czytaniu wstecz. W świetle tego, w jaki sposób Jezus wypełnił i zrealizował pewną opowieść, która toczy się przez Stary Testament, znając wypełnienie i zrealizowanie tej opowieści, możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć, w jaki sposób wcześniejsze rozdziały tej opowieści prowadziły do Jezusa, wskazywały na Niego, były drogowskazem do Niego. Lepszą analogią niż zestawianie ze sobą 3 takich samych krzeseł byłby taboret, krzesło, fotel. zastanów się nad tym porównaniem. Jeżeli, tak jak mówiliśmy dwa tygodnie wcześniej, mamy do czynienia w Biblii z objawieniem postępującym, objawienie postępujące nie neguje tego, co było powiedziane wcześniej. Dlatego Paweł może powiedzieć w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset, że całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do wypełnienia tych wszystkich funkcji, o których czytaliśmy. Ponieważ kolejny etap postępującego objawienia nie neguje tego, co było powiedziane wcześniej, ale buduje na nim, rozwija to, co było powiedziane wcześniej, przekracza to, co było powiedziane wcześniej. Krzesło nie neguje koncepcji taburetu. Rozwija tę koncepcję w coś pełniejszego. Trzymając się tej metafory, powiedzielibyśmy w coś wygodniejszego. Fotel nie neguje koncepcji krzesła. To nie jest wymyślenie czegoś od początku. To jest rozwinięcie tej koncepcji w kierunku większej wygody, większej użyteczności. I podobnie, przyglądając się tej metaforze, można byłoby podejść do objawienia postępującego. Prorocy nie negują pism mojżeszowych, budują na nich, ale przekraczają je, rozwijają je. Kiedy Izajasz mówi o Księdze Wyjścia, kiedy Izajasz mówi swoje słowo Izraelowi, odwołuje się do Księgi Wyjścia i mówi o nowym Eksodusie. Nie mówi o czymś totalnie nowym, mówi o odniesieniu się do czegoś, co było fundamentalnym doświadczeniem w historii Izraela, co było początkiem tego narodu tak naprawdę. Teraz, mówi Izajasz, czas na nowy Eksodus. Jeżeli czytamy grecki tekst tego fragmentu z 17 rozdziału Ewangelii Mateusza o przemienieniu Jezusa, widzimy, możemy przeczytać dosłownie, że Eliasz i Mojżesz rozmawiają z Jezusem o jego Eksodusie, który ma nastąpić. To nie jest negowanie tego, co było powiedziane wcześniej, to jest budowanie na tym, co było powiedziane wcześniej. Przekraczanie tamtego horyzontu, przekraczanie tamtych ograniczeń i marsz ku pełni. Kulminacją tego marszu jest, tak jak Witek czytał w hymnie z listu do Kolosan, jest objawienie w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Dlatego, kiedy czytamy fragmenty Biblii, które wydają nam się trudne, nie tylko w Starym, ale również w Nowym Testamencie, warto jest patrzeć na Jezusa, na to, w jaki sposób w Jezusie ten fragment, ta prawda została zrealizowana. Warto jest patrzeć przez okulary Króla i Jego Królestwa. Patrzeć na końcowy etap tego rozwijającego się objawienia. Chciałbym, żebyśmy spróbowali przyjrzeć się, jak jedna z takich trudnych koncepcji, również w Nowym Testamencie, jest traktowana, w jaki sposób jest rozwinięciem objawienia, które się pojawiało od pism mojżeszowych poprzez pisma prorockie, w jaki sposób znajdowało to swoje spełnienie, czy jaki obraz możemy tego problematycznego tematu zobaczyć, kiedy patrzymy na Jezusa. Spróbujmy spojrzeć na temat niewolnictwa. Jeżeli oceniamy jakieś teksty historyczne, warto jest pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, kiedy czytam ten tekst, tak? W tym wypadku Księga Wyjścia. Po pierwsze, powinienem zdać sobie sprawę, jakie było podstawowe wyzwanie w tamtych czasach, na tamtym etapie rozwoju. Po drugie, jakie były inne podejścia, żeby z tym wyzwaniem się zmierzyć. Jakie były inne opowieści, jakie inne rozwiązania zostały wypracowane przez inne kultury, przez inne grupy w tamtym świecie, w tamtym czasie. I teraz, kiedy już rozumiemy, co było największym wyzwaniem, kiedy widzimy, jakie były alternatywy, możemy zobaczyć, w jaki sposób na tle tamtych alternatyw prezentuje się to, co mówi Słowo Boże. Bo jeżeli w tamtych czasach, w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami, to rozwiązanie, o którym czytamy w Księdze Wyjścia, było najlepszym rozwiązaniem, to znaczy, że w tamtych czasach to było światłem dla świata i dla narodów. Spróbujmy w takim razie przyjrzeć się tematowi niewolnictwa w świetle objawienia, który jest objawieniem postępującym i wskazuje na Jezusa jako wypełnienie woli Bożej. Po pierwsze, co jest ciekawe, jeśli chodzi o historię Izraela, tak jak powiedziałem, podstawowym wydarzeniem w tej historii jest i do dzisiaj pozostaje wyjście z niewoli egipskiej. W związku z tym Izraelici zawsze postrzegali siebie, że źródła ich tożsamości i ich historii biorą się z bycia wyzwolonym niewolnikiem. W związku z tym w Starym Testamencie znajdujemy koncepcje, które płyną z tych korzeni ich doświadczenia z Bogiem. Na przykład, że powinieneś życzliwie traktować uciekinierów. Powinieneś przyjmować przybyszów, którzy uciekają i mają potrzebę życia w wolnym świecie. Bo sam kiedyś byłeś w takiej sytuacji i ja cię wyprowadziłem z niewoli. Jesteś, w cudzysłowie, zbiegłym niewolnikiem z Egiptu. Pomogłem ci uciec, wyprowadziłem cię, dokonując sądu nad ludźmi, którzy cię wykorzystywali. I teraz, kiedy świat starożytny jest światem, który się opierał na niewolnictwie. W starożytnym Rzymie, to już czasy bardziej nowotestamentowe, a i tuż przed Nowym Testamentem, w starożytnym Rzymie co roku na targach sprzedawano 250 000 ludzi. Co roku. Starożytny Rzym, podobnie jak starożytna Grecja, stały na niewolnictwie. Cały starożytny Wschód stał na niewolnictwie. Izrael leży na starożytnym Wschodzie. W ich czasach, w tamtym środowisku, niewolnictwo również było praktykowane. Ale, tak jak powiedziałem, spójrzmy, jakie były najważniejsze wyzwania, jakie były alternatywne rozwiązania i odpowiedzi proponowane przez sąsiednie kultury i zobaczmy, co na ten temat w tamtym kontekście mówi Słowo Boże, bo być może wtedy zobaczymy światło dla tamtych czasów, na tamtych terenach. A więc po pierwsze, coś, co jest unikalnego, jeżeli chodzi o podejście do niewolników w starożytnym Izraelu, że tym że ci ludzie nie wyręczali swoich panów z pracy. I to jest ogromna różnica w porównaniu z imperiami. Izrael nie był nigdy imperium, w związku z tym siłą rzeczy w mniejszej skali musiały działać inne mechanizmy, ale rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że niewolnicy byli dodatkowymi rękami do pracy, a nie sposobem na unikanie pracy przez ich właścicieli. Pracowali razem ze swoimi właścicielami. Bliżej im było do parobka, którego znamy z naszego kontekstu kulturowego, niż do niewolnika. Warto jest zwrócić uwagę na to, że już w Księdze Wyjścia, kiedy ten naród się tworzy, pojawiają się prawa, które oczywiście, że w niewystarczający sposób, ale w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami w innych kulturach dają coś, czego nie ma nigdzie w tamtych czasach. Są prawami, które chronią niewolników. Przeczytasz sobie taki werset, taki fragment w Księdze Wyjścia, który mówi, że jeżeli Pan pobije swojego niewolnika i w rezultacie wybije mu oko albo nawet ząb, to jest zobowiązany go uwolnić. Żadna kultura w tamtym czasie nie miała takich rozwiązań. Nie traktowała w taki sposób niewolników. Były mechanizmy, warto jest na to warto zwrócić uwagę, były mechanizmy, które karały kogoś za to, że pobił cudzego niewolnika. Bo niszczył cudzą własność. W związku z tym tamtemu właścicielowi należało się odszkodowanie. Nie niewolnikowi, jego właścicielowi. Ale w Starym Testamencie, w jednym z najwcześniejszych tekstów, widzimy prawa, które dbały o niewolnika. Kolejna rzecz. Niewolnicy uczestniczyli w świętach. Byli traktowani, i tutaj znowu analogia do parobków, byli traktowani jako część domowników. Mogli uczestniczyć w świętach, cieszyć się z wszystkimi, jeść z wszystkimi, być częścią tego, co się odbywało. To, co jest bardzo ważne w Księdze Wyjścia, to to, że odpoczynek w sabat, sam sabat był w ogóle koncepcją niezwykłą, jak na ówczesne czasy, ale sabat był również dla niewolników. Twoi słudzy, twoi niewolnicy, wszystko, co dla ciebie pracuje, raz w tygodniu należy im się dzień odpoczynku. Prawa mojżeszowe. Zwróćcie proszę uwagę teraz, jeżeli te koncepcje się dalej rozwijają i przechodzimy do, ze względu na czas, do Nowego Testamentu, jest kilka ciekawych fragmentów, trzy może chciałbym przytoczyć, kiedy w liście do Galacjan, trzeci rozdział, 28-29 werset, Paweł pisze takie słowa: nie ma już teraz ani Żyda, ani cudzoziemca, nie ma niewolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzny, ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeżeli jesteście Chrystusowi, w takim razie jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, kobietą, Izraelitą, cudzoziemcem, niewolnikiem czy wolnym. Jeżeli jesteś w Chrystusie, masz taki sam status jak inni we wspólnocie. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział 13, werset. Podobna myśl. Bo w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, pisze Paweł. Czy to Żydzi, czy cudzoziemcy? Czy to niewolnicy, czy wolni? Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. I trzeci fragment, list do Kolosan. Trzeci rozdział, 11 werset. W odnowieniu tym, pisze Paweł, nie ma Greka, nie ma cudzoziemca, ani Żyda. Obrzezania, ani nieobrzezania. Scyty, niewolnika, wolnego, ale Chrystus jest wszystkim, we wszystkich. Skoro jesteśmy w Kolosach, zaczęliśmy od nasze spotkanie naszej wspólnoty, zaczęliśmy od hymnu, który znajduje się w pierwszym rozdziale listu do Kolosan. Spróbujmy wobec tego w tych Kolosach pozostać i chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie przeczytali list do Filemona, bo to jest bardzo ciekawa ilustracja tego, o czym tutaj mówimy, kiedy przyglądamy się, w jaki sposób pewne koncepcje są rozwijane w Starym, w Nowym Testamencie i w jaki sposób Pismo Święte może być drogowskazem, które wskazuje na spełnienie w Jezusie Chrystusie. To jest taki króciuteńki list. Stwierdziłem ostatnio, jak się przygotowywałem do tego kazania, że nawet nie znalazłem nigdzie komentarza do tego listu, a jest, nie wiem z jakich powodów, wydawało mi się, że zostanie dołączony do listów pasterskich, ale przynajmniej w tych komentarzach, które stoją u mnie na półce, nigdzie nie znalazłem komentarza do tego króciuteńkiego listu. Ale chciałbym, żebyśmy spróbowali przez ten list przejść, zwracając uwagę na kilka rzeczy, które mogą nam umknąć. A więc list Pawła do Filemona. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. I do Api, siostry, i do Archipa, współbojownika naszego, i do kościoła, który jest w twoim domu. Pierwsza sprawa. Zauważ, proszę, że ten list nie był prywatnym listem, który sobie gdzieś tam w domu, jak się Filemon zamknie, to sobie go przeczyta. Coś, na co zwróciłem uwagę, czytając teraz ten list na potrzeby tego kazania, że ten list był publicznie odczytywany. Bo w tym liście są pozdrowienia nie tylko dla Filemona, ale i dla innych osób w tym kościele domowym i do całego kościoła domowego. No dobra, wyobraźmy sobie wobec tego taką sytuację, że Tychikus, który przywozi ten list, odczytuje go teraz na forum. Siedzi tych, nie wiem ile, tak? A 30 osób, 40, które spotykały się a w domu Filemona, ta wspólnota była budowana wokół tej rodziny, i słuchają tego listu. I Paweł pisze coś takiego, od trzeciego wersetu teraz. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie, Filemonie, w modlitwach moich, słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych. Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione czy odświeżone, jak proponują inne tłumaczenia. I teraz od 8 wersetu, dlatego, chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości, zauważcie, jak często miłość się przywija w tym liście, jednak dla miłości raczej proszę, ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz rzecznikiem, inne tłumaczenia proponują starym człowiekiem, starcem, starszym, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie usługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Ale bez twojego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, ale był z dobrej woli. Pamiętajmy, że słucha tego cały Kościół. Gospodarz tego spotkania, w którego domu ten Kościół się spotyka, słyszy takie słowa ze strony Pawła, który był dla nich wszystkich dużym autorytetem. Bo być może, pisze Paweł, werset 15, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego. Zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Kilka słów komentarza. Bardzo ważne były te pierwsze wersety, którymi Paweł zwraca się do Filemona. Słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, do wszystkich, aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Zaraz Filemonowi zaczną się otwierać oczy na te wszelkie dobrodziejstwa, o których Paweł chciałby mu zakomunikować w tym liście, na razie mu tylko delikatnie sugeruje. Miałem bowiem wielką radość, 7 werset, i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione, odświeżone. I teraz Paweł, kim był Onezym? Onezym był sługą, niewolnikiem w domu Filemona, który uciekł. Uciekł od Filemona dokąd? Do Pawła, który siedzi w więzieniu. Paweł spotyka się z nim, rozmawia, Onezym nawraca się dzięki kontaktowi z Pawłem. I teraz Paweł odsyła Tychikusa z listem do Filemona i razem z tym listem odsyła zbiegłego niewolnika. Mówiąc Filemonowi, tak naprawdę mógłbym ci kazać postąpić tak, jak się godzi postąpić w świetle Ewangelii, ale nie chcę, żeby twoje decyzje były wymuszane. Czy to prawem, czy moim poleceniem? Ta sytuacja jest dla ciebie szansą, żebyś się rozwijał. Dlatego chciałbym, żeby to wypływało z twojego serca. W związku z tym stawiam przed tobą Onezyma, bracie, przez którego święci zawsze byli pokrzepiani, odświeżani, o którego miłości i wierze wiadomo nie tylko w Kolosach, o miłości i wierze do wszystkich świętych, a oto Onezym. Co powinieneś zrobić? Słucha tego cały Kościół, słucha tego Filemon. Paweł idzie dalej w tym liście. Werset. A nie, wróćmy jeszcze do 15. Zauważcie, że Paweł sugeruje coś ciekawego. Kto wie, werset 15, bo być może dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. Co Paweł sugeruje w tym wersecie 15? A może to wszystko było cały czas pod Bożym prowadzeniem. Może Bóg tak to wszystko poukładał, żeby człowiek, który teraz wraca do ciebie, wracał do ciebie nie jako niewolnik, ale wracał do ciebie jako brat. Nazwiesz go tak? Siedemnasty werset. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, pamiętamy o tym wstępie, kiedy Paweł opisuje swoją relację dotychczasową z Filemonem, przyjmij go tak samo, jakbyś mnie przyjmował. I w tym momencie Filemon jest postawiony w sytuacji, że to, co zdecyduje, jeżeli chodzi o Onezyma, będzie wyrazem jego postawy w stosunku do Pawła. I do tego, za co Paweł siedzi w więzieniu. I co to znaczy Ewangelia, dla której w tym więzieniu się znalazł? Co to znaczy pogłębione poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie? No to jakie wszelkie dobrodziejstwa, które mamy w Chrystusie, ma ten zbiegły niewolnik, który do ciebie wraca? Zastanów się. Osiemnasty werset, 19 i 20. Jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Już nie mówię o tym, żeś mi samego siebie winien. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu, pokrzep moje serce w Chrystusie. Klamra z wersetem 7, gdzie Paweł mówi: święci, wszyscy święci, zawsze byli pokrzepiani przez ciebie. Paweł mówi: no to teraz pokrzep mnie, potrzebuję tego. Podejmij właściwą decyzję. Jeżeli ten człowiek uciekał, coś ci ukradł, coś ci był winien, Paweł mówi: ureguluję jego rachunki. A co ty zrobisz? Nie stracisz na tym. Wszystko zapisz na moje konto. Przyjadę, ureguluję. Ale ty teraz musisz podjąć decyzję, w jaki sposób tego Onezyma przyjmiesz z powrotem. Ostatnie wersety. Paweł pisze, 21. Pewny twojego posłuszeństwa, piszę ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. A zarazem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. To był inny człowiek z kościoła w Kolosach, który siedzi w więzieniu razem z Pawłem. Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Zauważ, wcześniej Paweł pisze na początku tego listu, nazywając Filemona swoim współpracownikiem. Zobacz, moi współpracownicy siedzą ze mną w więzieniu. Jesteś na wolności. To co ty teraz powinieneś zrobić, mój współpracowniku? Czego Bóg od ciebie wymaga? Jeżeli patrzymy teraz, no i ostatni werset jeszcze, żeby domknąć ten list. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. Kiedy Paweł pokazuje, w jaki sposób postrzegany jest status niewolnika poczynając od Starego Testamentu, idąc ku Nowemu Testamentowi, przez konkretny przykład, konkretną sytuację, gdzie trzeba w świetle Ewangelii podjąć pewne decyzje, Paweł pokazuje, że to jest wszystko ze względu na Chrystusa. Spójrz na Chrystusa. W Chrystusie nie ma niewolników i wolnych. W Chrystusie jesteśmy wszyscy jedno. Takie jest Królestwo Boże, bo taki jest Król, który w tym Królestwie panuje. W tym świetle czytaj wstecz, a zaczniesz rozumieć to wszystko, co było rozwijane w poprzednich pismach, w poprzednich księgach, w poprzednich stuleciach. Zastanówmy się nad tym, na co Bóg zwraca nam dzisiaj uwagę, stawiając nas w takim miejscu, w takich czasach, dając nam takie albo inne powołania do wypełnienia, dając nam takich braci i takie siostry. Czego od nas oczekuje? W świetle Ewangelii, dobrej nowiny zrealizowanej w Jezusie Chrystusie, która ma się realizować w Jego Królestwie. Co jest ciekawe, niewolnictwo, pomimo tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, pomimo całej perspektywy, którą Paweł proponuje swoim czytelnikom, czy to w liście do Galacjan, w pierwszym do Koryntian, w liście do Kolosan, w liście do Filemona. Niewolnictwo nie zniknęło w czasach Pawła. Nie było powszechne uwolnienie ludzi, którzy się nawracają. Ale chciałem, żebyśmy przeszli tę drogę i spojrzeli w kierunku Jezusa, dlatego że po Ewangeliach są dzieje apostolskie, których jesteśmy kontynuacją. Co to znaczy dla nas dzisiaj? I odpowiedź niekoniecznie będzie w tym rozdziale i w tym wersecie. Ten rozdział i ten werset jest pożyteczny do nauczania, do wykrywania błędów, do korygowania tych błędów, do uczenia się, jak żyć w sprawiedliwości na obraz i podobieństwo Jezusa. Jeżeli umiemy przeczytać ten fragment w świetle Jezusa Chrystusa i Jego Królestwa przez takie właśnie okulary. Módlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest dostępne w naszym języku. Ale to słowo jest drogowskazem, który wskazuje na Twojego Syna. Na pełnię i piękno tego, jakim Ty jesteś i jakim chciałbyś, żebyśmy my stawali się. W jakim kierunku mamy się przemieniać? Ku czemu ma ten proces prowadzić? Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją wierność, za to, że Ty nie ustajesz w towarzyszeniu nam, w tej drodze, która nas przemienia. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, za Jego wpływ na nas. Daj, Panie, abyśmy i my byli otwarci. Otwieraj nasze oczy, żebyśmy potrafili zobaczyć, przed jakimi wyzwaniami nas stawiasz, byśmy mogli im sprostać na Twoją chwałę. Amen.